Pudernica, część czwarta. Słuchowisko Agaty Kos-Dybały.
Cześć, mam wyniki z akcji.
Dobra, mów.
Mamy też analizy techników.
Mów, please.
Już. Gwałt przyczyną śmierci. Były dwa uderzenia kamieniem w tył głowy.
Maja, proszę cię, powiedz, że na ciele ofiary były jakieś ślady.
Biologicznych żadnych.
No to możesz już nic nie mówić.
Jednak powiem. Lekarz ostatniego kontaktu potwierdził moje przypuszczenia. Że róż został położony na wybroczynę, a wybroczyna powstała na pewno w czasie ataku.
Na pewno?
Tak. Na wybroczynie były strupki, a na nich róż.
Ale na pewno była ta wybroczyna świeża?
Tak, strupki były świeże, ledwo zaschnięte.
No, okej.
Jeszcze powiem, że na ubraniu ofiary technicy znaleźli jakieś nitki wełniane. Czysta wełna w kolorze granatowym.
I co z tego?
No to trochę dziwne. Nie było znowu tak zimno, żeby nosić wełniane swetry. Nie uważasz?
No tak, ale mamy szukać zmarzlaka? Czy to jedyny trop?
No, to trochę komplikuje sprawę.
Czemu?
Nie zauważyłeś, że nasz Albercik ma wiecznie czerwoną twarz?
No zauważyłem, no to pewnie jest z przepicia.
Może i tak, a może ma wysokie ciśnienie, a wtedy to raczej nie jest się z marślakiem.
No i to żaden dowód.
Nie, ale trzeba to wziąć pod uwagę.
Ja też mam info.
Zamieniam się w słuch.
Twoi technicy badali tę ostatnią ofiarę, a ja poprosiłem Agatę...
Tę nową laborantkę?
No, tę samą. No ale nie wyciągaj z tego pochopnych wniosków.
Mogłabym powiedzieć uderz w stół. Ale nic nie mówię, zamieniam się w słuch.
No więc poprosiłem Agatę, żeby porównała kolory szminek, które były w szafce w sypialni u Albercika, z kolorem szminki na ustach Elżbiety Dziekan.
I co?
No właśnie, i nic. I to nie jest kolor żadnej z tych szminek.
A w czasie przeszukania nie znaleźliście innych?
Maja, naprawdę.
No dobra już.
Chłopaki przeszukali wszystko i oprócz kosmetyków, w tym szminek i kilku ubrań Elżbiety, nie znaleźliśmy nic. Kosmetyki były w szafce, ubrania w szafce w sypialni, a poza tym nic.
Jak po grudzie.
Może i dobrze, że skończyło się 48 godzin dla Alberta i trzeba go było puścić do domu.
Jakbym nie wiedziała.
Wiesz co? Chodźmy na ciacho i kawę.
Na ciacho i kawę?
No, dotlenimy się, docukrzymy, zrobi nam się lepiej, przegadamy wszystko od nowa, może coś wymyślimy, olśni nas.
No właściwie.
No to wstawa, idziemy.
Okej.
Kiedy ostatnio piliśmy kawę poza komendą?
Nie pamiętam, ale...
Ale co?
Ale nie pamiętam też, kiedy mieliśmy tak trudną sprawę.
Nie ma to jak rodzinne porachunki. Sprawca zawsze jest z najbliższego otoczenia.
Tylko tutaj to najbliższe otoczenie w przypadku Elżbiety i Joli jest niestety wąskie i raczej nie wchodzi w rachubę.
A raczej. Chyba, że ten nieszczęsny Alberci.
No tak, ale dowodów na to mamy zero.
Jakbym nie wiedział, wiesz? A to najbliższe otoczenie pierwszej ofiary?
Z mężczyzn tylko ojczym i brat. Tylko, że ojczym nie żyje od roku.
Więc nawet jeśli zabił pasierbicę, to na pewno nie zabił tych, no, naszych ofiar.
Właśnie.
A brat?
Miał wtedy 5 lat.
Szach i mat.
Nie poddawaj się tak szybko.
Nie poddaję się, chociaż łatwo nie jest. Czekaj, a może skoro nie mamy kandydata na mordercę w najbliższym otoczeniu, to może nam się uda wyłuskać kogoś w tym nieco dalszym?
No tak, byłam w szkole, gdzie uczyła ta Jola.
I ktoś podejrzany?
Trudno powiedzieć, to duża szkoła, duże ciało pedagogiczne.
Boże, zapomniałem, że tak się nazywa nauczycieli.
To sobie przypomniałeś. I dużo uczniów.
No tak, to liceum, czyli sporo dorastających chłopców.
A nauczycielka była bardzo atrakcyjną kobietą.
No tak.
Mówiłam ci, że ci, z którymi rozmawiałam, nie wzbudzili moich podejrzeń. Mówili, że pani Jola była lubiana.
Ale?
Daj mi skończyć. Nawet uczniowie tak mówili.
Ale właśnie coś sobie przypomniałem.
Co?
Pamiętasz, jak w tym jego kantorku u pana Krzysztofa było gorąco?
Czekaj, że poprosiłeś, żeby otworzył okno?
No, on się tłumaczył, że jest zmarzlakiem.
Myślisz?
Wiesz, jak to mówią, tonący brzytwy się chwyta. Może musimy iść za tym tropem?
No to może rzeczywiście trzeba mu się bliżej przyjrzeć.
Co prawda miała alibi.
Ale wiesz, opiekunka matki powiedziała tylko, że ten Krzysztof wrócił po pracy. Ona wyszła, a co było potem?
Potem mógł zostawić matkę samą. Przecież ona prawie nie jarzy. Co z tego, że zapytałaś ją, czy syn spędził z nią wieczór ubiegłego dnia, jak ona zaczęła narzekać, że Krzysio dużo pracuje?
No i może warto przyjrzeć się tej rodzinie?
Poprosiłem już o to Janka. Wiesz co, zaraz do niego zadzwonię.
To są tylko przesłanki. Pewnie prokurator nie wyda żadnego nakazu.
A po co?
No, żeby poszukać u niego w mieszkaniu fantów, różu, szminki, może puderniczki?
Pudernica.
Kto tak mówi, Robert? Puderniczka się mówi. Co ty robisz?
Janek, cześć. Jesteś u siebie? To jadę. Cześć, Maja. Słuchaj, kawy napijemy się kiedy indziej. To świetne wieści, czyli co, twoje podejrzenia były słuszne. Tak, tak, właśnie idziemy po niego. A po co jechać?
To niedaleko. On się na pewno nie domyśla, że już wiemy. No niby skąd?
Nie, damy radę. Dobra, ty załatwiaj nakaz przeszukania. Tak, i jednego i drugiego. No i zacznij ją przesłuchiwać. Powinni ją niedługo dostawić. Dobra, to cześć, niedługo z nim przyjdziemy. Cześć, cześć.
Co, Maja tak samo zdziwiona jak ja?
No trochę tak.
A jak ci do głowy przyszło stara Piotrowska?
A, dzięki tobie.
O, to miłe. A rozjaśnij trochę.
Pamiętasz, jak ją nazywasz?
No jak? Budernica. Dobra, no wiem, że nie elegancko, ale no, nieraz znalazła mi za skórę.
No, właśnie. Pudernica.
No i co z tego?
Ta pierwsza zamordowana...
Wy macie jakiś inny dowód oprócz tego, co powiedziała ta Piotrowska?
Tak. Maja mi właśnie powiedziała, że technicy porównali... Nie wiem, ale wydali ekspertyzę, że to ten sam mężczyzna w taki specyficzny sposób niszczący obcasy w obuwiu.
I co, i ta ekspertyza nie do podważenia?
Nie, no chyba nie, no wiesz. Maja mówi, że oni dowodzą, że to jest wada osobnicza.
Wada stóp?
Mhm, tak, oczywiście.
Wiesz, no skoro tak, ale... No dobra, ale wróć do wyjaśnień, jak ci pomogłem w połączeniu pudernicy z tymi morderstwami.
No ta pierwsza zamordowana nie miała w torebce żadnej mini kosmetyczki, ale była dość wyzywająco ubrana i miała na twarzy jakieś ślady makijażu oczu.
No, ale dalej nie rozumiem.
Nie miała kosmetyczki, ale trudno było sobie wyobrazić, że nie miała przy sobie puderniczki.
A, więc zakładaliście, że on jej ukradł tę puderniczkę z torebki, tak?
No tak. Wiesz, nie mogliśmy stwierdzić na podstawie zdjęć, czy ją upudrował.
No pewnie tak.
Zastanawialiśmy się nad tym i nad tymi fantami. No wiesz, szminka, pudełko z różem, puderniczka.
No rozumiem, że skojarzyłeś puderniczkę z pudernicą, ale to nadal niczego nie wyjaśnia.
No mówiłeś o tym, że ona kręci się po osiedlu.
No.
Była w tłumie gapiów przy jednym i przy drugim zabójstwie, to znaczy przy zbieraniu śladów.
No ale pomyślałeś, że ona co?
Nie. Najpierw pomyślałem, że ona, jak to oblatywaczka osiedlowa, mogła coś zauważyć.
No jeszcze... Nie wiem, ja bym raczej pomyślał, że ona zbierała te fanty.
Nie, no... Bo ona nie malowałaby ofiar. No,
no wiesz, widać, kto jest z wojewódzkiej, a kto tkwi na dzielnicy.
No i przestań, dobrze.
No dobra, dobra, już dobra. Ale a co ty pomyślałeś potem?
A potem pomyślałem, że ten zabójca jest, jakby trochę ją naśladuje. No wiesz, kradnie jak ona, znaczy zabiera tym ofiarom kosmetyki, czyli to, na co ona przeznacza, powiedzmy, dochód ze swojego zajęcia. Jakoś mi się to zaczęło kleić, wiesz, no...
No ona też chciała współpracować. Jak nie ona?
Aha, widać było, że jest wstrząśnięta tymi zbrodniami.
Tak, też tak myślę. Dlatego kiedy zapytałeś, czy zna kogoś, kto lubi kraść, ona od razu go wymieniła.
No, a jaka była zadowolona, kiedy opowiadała o ich romansie?
No i o tym, że go pogoniła.
Ona starsza od niego jakieś 15-20 lat.
Wiesz, a swoją drogą ta Lodzia... Co ta kobieta ma w sobie?
No co chcesz? Zadbana, ma swój urok?
Hmm? No. Pod komisarzu, żebyś nie był kolejny.
No pewnie. Zaraz wpadam w jej ramiona, tak.
No co, jesteście obaj w tym samym wieku, samotni. Znaczy, bez stałej kobiety.
Wiesz co, daj już spokój, dobrze?
Wiesz co, powiem ci szczerze, że mnie ubawiło, że on się tak za nią włóczył, kiedy łaziła po osiedlu i szukała jelenia, którego można by było kraść.
Mhm. Sama powiedziała, że lubiła z nim rozmawiać.
No, nie tylko to.
No, spędzali wspólnie czas na kilka sposobów.
Wiesz co, traktowała go jak kochanka i ucznia.
Tak. Trochę mnie z kolei rozbawiło, kiedy opowiadała, jak kilka razy zleciła mu małe, łatwe robótki i obserwowała, jak mistrz ucznia.
Wiesz, no można powiedzieć, że on uczył się przy niej umiejętności, które potem wykorzystywał.
W pewnym sensie masz rację.
Tylko po co on kradł te rzeczy?
Bo tak bardzo za nią tęsknił. Tak bardzo ją kochał, przypominały mu ją.
No tak. No, ona nigdy nie stroniła od malowania się.
No i trzeba przyznać, maluje się starannie, chociaż może trochę za mocno.
Ja naprawdę boję się o ciebie.
Boisz się?
No, maluje się starannie, ale trochę za mocno. Człowieku, ta pudernica ma na sobie tapetę i cud boski, że płatami to nie odchodzi. Płatami!
Oj, tak czy siak, chciał trochę upodobnić te dziewczyny do niej.
Jebnięty po prostu i tyle.
Wiesz, ale to się coraz bardziej klei. Ty mi mówiłeś o tym, że ona była szatynką.
No tak. Przemalowała się jakieś, nie wiem, dwa i pół roku temu.
Ty, czekaj, zobacz, jakby to było w okolicach ich rozstania, albo po. Kobiety czasami tak odreagowują po rozstaniu, jakby się odcinały od przeszłości, wiesz. Moja ex zrobiła tak po rozwodzie, nie?
No i co z tego?
No co? No taka, to wiesz, no, dygresja. Ale ważne jest to, że Lodzia była szatynką.
No tak. A ofiary były szatynkami.
I wszystko się ładnie układa.
No jak puzzle, podkomisarzu. Jak puzzle.
No dobra, jesteśmy na miejscu.
Wchodzimy.
O, dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie do mnie.
No, raczej.
A znowu mamy rozmawiać o Elce? Przecież wszystko powiedziałem.
Nie sądzę, żeby wszystko. To po pierwsze. A po drugie, chcemy porozmawiać nie tylko o pani Elżbiecie.
Ale ja nie rozumiem.
Dość, rozumie pan. I to dobrze. Game is over.
A w tłumaczeniu z polskiego na nasze masz, chłopie, przejebane. O, i przyjechali po ciebie. No i pojedziesz z nimi. No oczywiście z panem podkomisarzem. Mhm. A ja odwiedzę twoją mamusię.
Jak się domyśliliście?
To znaczy, że się przyznajesz.
Nie. Jak się domyśliliście?
Wiesz co, w takich wypadkach mówię, że to ja zadaję pytania, ale tym razem tego nie zrobię. Pytasz, jak się domyśliliśmy?
Tak.
To był wieloetapowy proces.
Najpierw to nie bardzo wierzyliśmy w to. Tak spokojnie przeszedłeś nad tym, że pani Elżbieta ma chłopaka.
Najwyraźniej go nie lubiłeś, kiedy z taką satysfakcją opowiadałeś o tym, jak Albert krzyczał na panią Elżbietę, nawet popchnął.
To nie są żadne dowody.
Prawda? Ledwie intuicja, że nie jesteś do końca wiarygodny, więc trzeba zakładać, że kłamiesz też w innych kwestiach.
Ale bardzo szczere wydawało nam się wzburzenie, kiedy mówiłeś o tym, że trudno jest pogodzić pracę i opiekę nad matką, ale przede wszystkim z twojej wypowiedzi wynikało, że chodzi o kwestie finansowe.
A co w tym dziwnego?
To, że nie wspominałeś ani trochę, że łączenie opieki nad matką i praca to wyczerpujące psychicznie zajęcia, że zabierają mnóstwo czasu i praktycznie odbierają możliwość życia na własny rachunek.
Ta. Te wasze psychologiczne brednie.
Suma summarum wychodziło na to, że znowu kłamiesz.
Bo tak naprawdę nie chodziło o opiekę nad matką, co? A po pierwsze, o jej emeryturę. Jak na waszą dzielnicę, twoja matka ma stosunkowo wysoką emeryturę. Porównywalną do twojej pensji. Matka miała jeszcze jakieś dodatki pielęgnacyjne. W sumie to spokojnie mogłeś wynająć opiekę, zapłacić rachunki za mieszkanie i wystarczało jeszcze na leki i część jedzenia.
Bo chyba coś tam wynosiłeś ze sklepu.
Tego mi już nie udowodnicie.
Ale wszyscy wiemy, że tak rzeczywiście było.
a pozostałe rzeczy wydedukowaliśmy na podstawie wyciągów z twojego rachunku bankowego.
Macie prawo zaglądać do mojego rachunku?
Tak. Prokurator wydał taki nakaz.
Więc tak naprawdę nie chodziło ci o matkę, bo ty jej szczerze nienawidzisz.
No tak.
Właśnie, no tak. Jan, ten policjant z waszej dzielnicy nie zdążył porozmawiać z twoją matką.
No, ale byście się dużo od niej dowiedzieli.
Nie zdążył porozmawiać z twoją matką, bo tuż przed jego przyjściem opiekunka wezwała karetkę. Starsza pani w ogóle nie nawiązywała kontaktu, a funkcje życiowe słabły.
Wezwała karetkę, a do mnie nie zadzwoniła?
Dzwoniła z pewnością, ale przecież od 3 godzin nie masz dostępu do komórki.
Mogę ci powiedzieć, że starsza pani wraca do świata żywych.
Jesteśmy pewni i nie mam wątpliwości, że badania to wykażą, że podtruwałeś czymś matkę. Dawałeś jej jakieś środki uspokajające, żeby się nie nawyrężyć, albo spokojnie wyjść na łowę.
Nienawidziłem suki. Oj, nienawidziłem. Złamała mi życie. Nie znam bardziej zaborczej i egoistycznej kobiety. Pamiętacie, co mówiłem o rozstaniu z żoną?
Tak, żona twierdziła, że kochałeś bardziej matkę.
Nie kochałem jej, ale rzeczywiście poświęcałem dużo więcej czasu. Musiałem. I tak, nie czekajcie na wyniki badań. Podawałem jej środki uspokajające, żeby nie gadała głupot, nie jęczała, żeby się po prostu zamknęła. I ostatnio wczoraj, musiałem przedobrzyć.
Przedobrzyć? Mówisz o swojej matce!
Mówię o potworze, który zniszczył mi życie, wessał je!
Uspokójcie się oboje!
Przepraszam.
Ale powiecie mi w końcu, jak się domyśliliście?
Nie musieliśmy się domyślać.
Jak to?
No nie będziemy ci opowiadać o splocie skojarzeń, które doprowadziły nas do świadka, który złożył bardzo ciekawe zeznania.
Kto?
Nie wiesz?
Wie, ale boi się, że padnie to nazwisko. Ale ono musi paść. Lodzia Piotrowska.
Ona? Nie wierzę.
Wiesz i wierzysz, ale odpychasz ten ból od siebie. Ale zasługujesz na ten ból, więc ja ci powtórzę. Lodzia Piotrowska.
Jak ona mogła? Tak bardzo ją kochałem. Tak bardzo.
Ona cię podejrzewała, bo uczyła cię złodziejstwa i zauważyła, że bardzo ci to odpowiada. Takie małe, niespecjalnie wartościowe zdobycze. Podkradały się dla niej.
A ona brała te zdobycze, jeśli to były kosmetyki, a jeśli nie, to spieniężała, żeby kupić sobie kosmetyki.
I ta twoja ukochana Lodzia nie bardzo sobie mogła poradzić z tymi podejrzeniami, więc z ulgą przyjęła nasze pytania.
Nie musisz mówić, że nie rozumiesz. Powiem ci, dlaczego zrobiła to z ulgą. Była przerażona tym, co zrobiłeś z tymi kobietami, żebyś do końca zrozumiał. Nie bała się o siebie, była przerażona tym, jak je skrzywdziłeś.
Chciałem...
Co?
Tylko nie mów, że chciałeś, żeby do ciebie wróciła.
Chciałem.
Bzdury.
Nie, chciałem. Boże, jak bardzo chciałem, żeby do mnie wróciła.
Może i chciałeś, ale nie dlatego zabijałeś.
O, psycholożka pierdolona się znalazła.
Licz się ze słowami.
Spokojnie, Robert. To co mówi, to nie jest jakoś w stanie mnie zranić.
Szkoda, że nie spotkałem cię gdzieś wcześniej w jakimś ciemnym zaułku.
Nie, strasz. Nic byś nie zrobił. Nie pasuje do twojej układanki.
Może co?
Jestem brunetką, a nie szatynką. A poza tym one nie były przypadkowe. Ty karałeś je nie tylko za grzechy matki i Lodzi. One też skrzywdziły ciebie, prawda?
Mów!
Nie domyślacie się. Wy, najlepsi psychologowie wśród policjantów.
Mów!
One mnie odrzuciły, jak ta kurwa Lodzia.
Na marginesie, pani Piotrowska nie jest kurwą!
No, ale trudni się innym procederem.
Pani Elżbiecie, wiemy, to znaczy znamy okoliczności. A pozostałe panie?
Ta kurwa...
Mówisz o pierwszej ofierze?
Ona się ze mnie śmiała, kiedy korzystałem z jej usług, że niby, no wiecie...
Po odejściu żony?
Tak.
Pani Jola ci się podobała, ale była wyniosła i nie zwracała na ciebie uwagi. No tu nie musisz odpowiadać.
Maja, wiesz co jest najbardziej tragiczne?
No, co?
Że on nie kochał żadnej z tych kobiet. No, wiesz, to może z wyjątkiem matki.
Pierwsze, pełna zgoda. Drugie, nie. On nie kochał matki, bo ona nie nauczyła go kochać. Nauczyła go, że jest ofiarą w miłości. Wykorzystywaną, żałosną ofiarą.
Przestańcie, już dosyć.
Zabiłeś te trzy kobiety?
Tak.
Nie zabiłeś tylko Lodzi Piotrowskiej, bo była od ciebie dużo starsza. Najbardziej potrzebowałeś związku ze starszą kobietą, bo najbardziej przypominała ci matkę. I nie umiałeś jej zabić. Jak nie umiałeś zabić matki? Bo ostatnio to przedobrzenie, zgadza się?
Tak. Nie umiałem. Nie mogłem jej zabić. Choć bardzo chciałem. Ale ona za bardzo przypominała mi matkę. Jest stara, jak matka. Dlatego tak mnie pociągała. Ta jej starość. Ten kolega z komendy u nas, to oni nawet tak mówi: pudernica.
Była to czwarta część słuchowiska Pudernica. Wystąpili Magdalena Fijałkowska, Tomasz Bielawiec, Jarosław Zoń i Mateusz Nowak. Realizacja Piotr Król. Tekst i reżyseria Agata Kos-Dybała. Autorka dedykuje to słuchowisko swojej ulubionej posterunkowej.